bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam naszych radiosłuchaczy. Ksiądz Jarosław Oponowicz. Mam przyjemność dzisiaj z Państwem spędzić ten wieczór, ostatnie minuty i godziny tego dnia. Audycja Czarno na Białym, jak zwykle, poruszamy sprawy bieżące albo sprawy ważne dla Kościoła. Państwo już zapewne z zapowiedzi słyszeli o temacie dzisiejszej audycji. Na początku zapowiem go jako droga świętości i apostolstwa w instytutach świeckich. Ciekawe, co Państwu skojarzyło się od razu z tym tytułem. Myślę, że osoba ubrana w habit. A dlaczego nie jest to taka osoba? Dzisiaj o tym będziemy mówili. Zapraszam do kontaktu z nami i stawiania wszelkich pytań pod telefonem radiowym 025 644 65 55, ewentualnie pod naszym radiowym numerem gadu-gadu, ale numer gadu-gadu ukrył mi się, musiałbym go poszukać. Za chwilę go Państwu podam przy następnym wejściu. I ewentualnie pisania także do nas SMS-ów pod numer 509 056 590 z zapytaniem, za chwilę przedstawię gości, dotyczącym życia, szczegółów życia, codzienności i także apostołowania w instytutach życia konsekrowanego. A kto to są ci ludzie i jak funkcjonują pośród nas? Być może ich znamy. Za chwilkę o tym usłyszymy.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdy z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Stajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca się.
Czarno na białym.
A w dzisiejszym programie, drodzy Państwo, moimi gośćmi są pani Jadwiga, członkini wspólnoty Przenajświętszej Trójcy. Na razie brzmi to zagadkowo, ale wyjaśnimy w trakcie programu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże serdecznie.
Oraz ksiądz Piotr Walkiewicz. Jest doktorem teologii duchowości w Instytucie Teologicznym UKSW w Radomiu oraz na Kulu i dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w diecezji radomskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dlaczego są ci goście? Już Państwo mogą się domyślać. Mówimy o instytutach świeckich głównie. Ale żebyśmy wiedzieli, co to znaczy Instytut Świecki, bo gdybym zapytał większość ludzi, a ostatnio miałem taką okazję w swojej własnej parafii w kościele, to w większości wszyscy słuchali z otwartymi ustami, otwartymi szeroko ustami tych, którzy przyjechali i mówili o Instytutach Świeckich. Więc właśnie są wymienione w pytanie do księdza Piotra i nie tylko. 5 dróg życia konsekrowanego. Instytuty zakonne, kontemplacyjne, instytuty zakonne oddane dziełom apostolskim, czynne, instytuty świeckie, Stowarzyszenia Życia Apostolskiego oraz stan dziewic, pustelników i wdów poświęconych Bogu w dokumencie Vita Consecrata. Czym tak naprawdę one się różnią, bo zwykłemu człowiekowi, no jeszcze może te siostry, które zamykają się w klasztorze, od tych, które mogą spotkać na katechezie, jakoś się rozróżniają. Może jeszcze ktoś, kto nie nosi habitu i jest w jakimś stowarzyszeniu życia apostolskiego, coś robi przy kościele, jeszcze może się to jakoś różnić, odróżnić. Ale czym one się różnią? Co tak naprawdę są to za drogi w kościele?
Rozumiem, chodzi o instytuty świeckie. Czym się różni od pozostałych
tak,
form życia
tak
konsekrowanego? Mhm. Więc tutaj przede wszystkim specyfika tej formy życia polega na tym, że są to osoby konsekrowane, które realizują radykalizm ewangeliczny, czyli oddanie się Panu Bogu poprzez ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ale właśnie realizowany w świecie. To jest, bym powiedział, ten element taki wyróżniający członków instytutów świeckich. Taki, bym powiedział, pierwszy. A więc są to osoby, które niejako nie zamykają się za murami klasztoru. Oddają się Panu Bogu i to swoje oddanie poprzez przeżywanie właśnie tych trzech rad ewangelicznych, ślubów, jak mówimy, realizują je w świecie, pozostając w swoim środowisku życia, to może być środowisko rodzinne, środowisko pracy, przyjaciół, kolegów. Charakterystyczne jest właśnie to, że nie oddalają się od świata, nie odchodzą od świata, ale to oddanie Panu Bogu realizują właśnie w świecie. To jest ten pierwszy taki element, który te osoby wyróżnia. To, co wspomniałem, to jest najpierw to. Druga sprawa. Te osoby najczęściej nie prowadzą życia wspólnotowego. W sensie takim, że jednym z elementów istotnych życia zakonnego jest zawsze wspólnota. Nie ma życia zakonnego bez wspólnoty.
No właśnie, czyli można powiedzieć, nie mają domu, gdzie żyje kilkadziesiąt...
Nie mają generalnie domów. Oczywiście może się zdarzyć, że taki czy inny instytut ma jakiś swój dom, gdzie się spotykają. Ale poszczególni członkowie żyją zwyczajnie tak jak każdy inny świecki. Czyli... Patrząc zewnętrznie, nie różnią się niczym od każdego innego świeckiego, poza tym, że realizują te trzy śluby. Ślub ubóstwa, posłuszeństwa i czystości.
Czyli mogą mieszkać za naszymi drzwiami, jeśli tak można powiedzieć.
Za naszymi drzwiami, a nawet nie tylko. Mogą mieszkać obok nas, bo to może być siostra, to może być brat, to może być rodzice nie. Ponieważ akurat te osoby zobowiązują się do życia w czystości, rozumianej jako celibat. Także, czyli jako celibat. Żyją po prostu w bezżeństwie. Ślubują celibat. Czystość. Ale też to, co właśnie wyróżnia je od instytutów zakonnych, to jest to, że nie prowadzą generalnie życia wspólnotowego. Czyli byśmy powiedzieli, nie mają wspólnego dachu nad głową. Generalnie nie mieszkają razem. Nie ma wspólnoty jako rozumiane jako zamieszkiwanie razem.
No właśnie, to może teraz pytanie do pani Jadwigi, która w takim razie czym się zajmują, bo no, kojarzymy sobie siostry zakonne, mają życie wspólne, a więc są to wspólne spotkania, modlitwy, ewentualnie prace nawet. W takim razie, co jest tą treścią?
Znaczy, w jakiejś stanowimy wspólnotę, tylko że ona ma inny charakter. Przede wszystkim łączy nas powołanie, charyzmat, który realizujemy, i więzy duchowe. Akurat charyzmatem mojej wspólnoty jest modlitwa i ofiara w intencji kapłanów. I tak realizujemy życie, żeby to był taki priorytet. Wykonujemy codzienne, zwykłe zawody. Jesteśmy pielęgniarkami, lekarkami, katechetkami, nauczycielkami. Przeważnie są to osoby, które służą drugiemu człowiekowi.
Wyjaśnijmy jeszcze słowo charyzmat. Ono często dzisiaj jest używane w Kościele. Myślę, że dla większości słuchaczy radia być może czytelne, ale możliwe, że słuchają nas ci, którzy włączyli, nie od niedawna słuchają Radia Katolickiego. Charyzmat to jest dar.
Jest to dar, jest to dla nas taki główny cel apostolski, ale właśnie nie przez formę taką, nie przez działanie czynne, ale przez świadectwo życia.
Czyli nastawione bardziej na to życie osobiste z Chrystusem. Jeszcze do tego wrócimy, do tego jeszcze rozwiniemy ten wątek. No właśnie, wróćmy jeszcze do tych wyróżników, czyli mamy konsekrację.
Tak.
Mamy życie w świecie, mamy życie bez życia wspólnotowego.
To znaczy tutaj można powiedzieć, że to są takie trzy filary, trzy elementy istotne życia świeckich konsekrowanych, ponieważ członków instytutów świeckich nazywamy świeckimi konsekrowanymi. Są to osoby świeckie. I teraz to, co je wyróżnia, to jest właśnie, nazywamy to nieraz, mówimy trzema filarami. Konsekracja, świeckość i apostolstwo. To są te trzy elementy takie pozytywne, ponieważ mówimy, nie ma wspólnoty, w sensie nie ma wspólnego zamieszkiwania. Tutaj, co pani wspomniała, że mają wspólnotę, z tym, że to jest wspólnota polegająca na więzi duchowej, niekiedy nazywana braterstwem też. I to jest jako wskazywany taki troszeczkę mniejszy czwarty filar, czy też czwarty element taki istotny instytutów świeckich. Powtórzę, konsekracja, a więc trzy śluby, ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, oddanie się całkowite Panu Bogu. Drugi to jest świeckość, z tym, że tutaj świeckość rozumiana jest często dwojako. Znaczy nie często, można ją rozumieć dwojako, w sensie takim socjologicznym, społecznym. A więc zamieszkiwanie w świecie, strój, praca taka sama, strój, zamieszkiwanie, praca taka sama jak każdego innego świeckiego. To jest, byśmy powiedzieli, ten element, to jest ten wymiar, wymiar taki społeczny świeckości. I jest jeszcze rozumienie teologiczne świeckości, świeckość jako powołanie. To znaczy, ja mam być, że tak powiem, jako, gdybym był członkiem Instytutu Świeckiego, mam być zaczynem świadomego laikatu. To znaczy, świeckość jest moim powołaniem. Ja staram, jako człowiek świecki, idę w głąb świata. Właściwie nawet nie tak, że idę do świata. Ja jestem w świecie.
Jestem w świecie.
Właśnie człowiek, ktoś żyjący w zakonie idzie, czy kapłan idzie do świata. Tak. Najpierw zostaje wyjęty niejako ze świata i potem idzie do świata. Natomiast członek Instytutu Świeckiego nie zostaje wyjęty ze świata. On pozostaje w świecie i on nie idzie do świata, on jest w świecie. Mówimy, że właśnie tutaj wychodzi ten trzeci element, apostolstwo, bo to jest cel instytutów świeckich. Apostolstwo, nawet w dokumentach Kościoła stwierdza się, że gdyby nie apostolstwo, to tak naprawdę instytuty świeckie nie miałyby swojej racji bytu. Więc ten człowiek pozostaje w świecie i niejako, byśmy powiedzieli, daje świadectwo o Chrystusie od środka świata. W sercu świata nieraz mówimy, tak określamy misję instytutów świeckich, że to jest działanie w sercu świata, bycie w sercu świata, czy też pozostawanie w sercu świata. I to jest to teologiczne rozumienie świeckość jako powołanie. Budowanie tego świata, ale budowanie go nie tylko na zasadzie pomnażania dobrobytu, pomnażania dobra tego świata, rozwój tego świata.
Ale zajmują się też w dużej części rodziny tak naprawdę.
Oczywiście, że tak. Z tym, że tutaj dochodzi jeszcze jeden element taki bardzo istotny, mianowicie przesączanie tego świata duchem ewangelicznym. I to już jest działalność apostolska.
Typowa
dla świeckich, ponieważ apostolstwo instytutów świeckich jest apostolstwem typowo ludzi świeckich. To jest identyczne apostolstwo takie jak ludzi świeckich. Z tym, że w tym momencie są to osoby już też konsekrowane. Świeccy, ale równocześnie konsekrowani. Czyli te trzy elementy, które je wyróżniają. Konsekracja, świeckość i apostolstwo. Do tego dochodzi również właśnie to, co wspomnieliśmy, wspólnota, ale rozumiana nie na zasadzie wspólnego zamieszkiwania, wspólnego dachu, że tak powiem, nad głową, pewnej izolacji poprzez mury klasztoru, tylko jest to więź, wspólnota polegająca na więzi braterskiej, wspólnocie powołania, wspólnocie powiedzielibyśmy charyzmatu. Charyzmat tutaj, to co ksiądz pytał, to jest pewien rys charakterystyczny danej wspólnoty. Określona misja, określony sposób rozumienia rad ewangelicznych. To jest, byśmy powiedzieli, właśnie jakieś nachylenie takie apostolskie. To jest coś, co wyróżnia pewne określone cele, które dana wspólnota sobie stawia.
Może pytanie do pani Jadwigi. Jak w takim razie pani przeżywa właśnie tę świeckość? Trudno mi byłoby mi sobie wyobrazić, dlatego być może jestem kapłanem, a nie członkiem wprost instytutu, aczkolwiek może też rozumiem, że pogodzenie tego, że jest pani cały czas w świecie i tak jak mówi ksiądz Piotr, nigdy z tego świata nie została wyjęta, a jednocześnie pani ten świat chce przemieniać. To jak to godzi tak na co dzień? Jak to wygląda, nie wiem, no nie może pani powiedzieć dokładnie, gdzie pracuje, ale może pani powiedzieć ogólnie, że jest pani w grupie ludzi.
Znaczy przede wszystkim zawsze warto pamiętać, że i żyć taką myślą, że no Pan Bóg stworzył świat i jest to, co stworzył, wszystko, co stworzył, jest dobre. Oczywiście pojawił się grzech, ale przede wszystkim staramy się zobaczyć to dobro i też pomagać innym dostrzegać go. Wykonujemy, tak jak wcześniej była mowa, normalne prace, normalne zawody, jesteśmy obok zwykłych ludzi, natomiast nosimy w sobie, w sercu dar powołania i Pana Jezusa i możemy go nieść innym. Ciesząc się właśnie tym, że jesteśmy wśród innych i ubogacając się także nimi.
Jedna z członkiń Instytutu, która głosiła w ostatnią niedzielę w Grębkowie na ten temat, mówiła o tym, że nigdy nie wyobrażała sobie w ogóle czegoś takiego, że się zamknie za murami klasztoru.
Przeważnie takie pierwsze powołania do instytutów są przeważnie troszkę późniejsze. Pierw wybieramy już zawód, który bardzo cenimy, bardzo lubimy, którym się potrafimy realizować i na to nagle odkrywamy, że po tym, że wychodzimy ku ludziom, chcemy realizować nasze apostolstwo, nagle Pan Bóg ma jeszcze inny zamysł i możemy to połączyć. Tam mieć i to, co sprawia nam ogromną satysfakcję i radość, czyli też praca zawodowa, ale także bycie dla Pana Boga, a przez to wracamy z powrotem do ludzi, ale już też trochę przemienione, ufam.
No tak, przemienione, przez przemienione i przemieniające jednocześnie.
Jeśli mogę dodać tutaj, chciałbym właśnie powiedzieć, że to, co właśnie typowe dla instytutów, to właśnie mówi, nawet dokumenty Kościoła o tym wspominają, to jest podwójna miłość. Miłość Boga i miłość świata. W miłości świata nie ma nic niewłaściwego. Bo tu nie chodzi o światowość, czyli uleganie duchowi świata. Chodzi o miłość do świata jako dzieła Bożego, jako Bożego stworzenia, jako tego, co wychodzi, wyszło z Bożych rąk i wychodzi z Bożych rąk i miłowanie dobra stworzenia. Więc tu chodzi właśnie o dobro świata, działanie, oczywiście miłość Boga, oddanie się Panu Bogu, ale równocześnie pozostawanie w świecie, pokazanie, bym powiedział, pokazywanie swoim życiem, że jest możliwe bycie dobrym chrześcijaninem, człowiekiem, który oddaje się Panu Bogu, kocha Pana Boga, poświęca Mu się całkowicie, a równocześnie funkcjonuje w normalnych warunkach życia. To jest właśnie to świadectwo, to jest apostolstwo, pokazanie właśnie tego, że jest możliwe bycie dobrym chrześcijaninem w tym świecie takim, jakim on jest nawet teraz.
To jest takie ciekawe, co powiedziała pani, że dostrzegać dobro, prawda? Jakby z tym, co mówi ksiądz Piotr, się to łączy. Bo rzeczywiście dzisiaj, mimo tego, że w jakiś sposób, można powiedzieć, radzimy sobie z rzeczywistością za pomocą środków technicznych, to z drugiej strony człowiek często jest sfrustrowany, zdenerwowany, zabiegany. Czy tutaj jest to pole działania? Jak to tak na co dzień wygląda?
Znaczy, może powiem taki przykład. Miałam ostatnio spotkanie z klerykami, pomagałam mi w ramach praktyk i na zakończenie poprosiłam, żeby określili swoje 3 dobre cechy intelektu, uczuć i umiejętności. I odpowiedź była taka, ojej, jakby pani prosiła o to, żebyśmy wymienili złe, to byśmy od razu wiedzieli. Czyli jest jakiś problem w dostrzeganiu tego właśnie dobra i w nas, i w innych, ale także tego wszystkiego, czym zostaliśmy oderwani przez Pana Boga, właśnie tego piękna tego świata. Mhm.
I to właśnie oznacza, drodzy Państwo, tą świeckość konsekrowaną. To znaczy, że ona ten świat konsekruje. Ale jeszcze może wróćmy jeszcze do samej jakby konsekracji, bo są składane 3 śluby, prawda? Są składane śluby dziewictwa, ubóstwa, posłuszeństwa. Do nich się przygotowuje. Jak długo trwa taki proces przygotowania się, no, ogólnie rzecz biorąc, bo że ksiądz Piotr powie, a szczegółowo już to do wspólnoty przy Najświętszej Trójcy, pani Jadwiga.
To znaczy, czas przygotowania jest bardzo różny. Oczywiście w zależności też od instytutu, jest on uwarunkowany zasadami instytutu, konstytucjami instytutu, ale generalnie można powiedzieć, że to jest, powiedzmy, czas około 8-9 lat, w zależności właśnie od instytutu, jest czas przygotowania, przyglądania się życiu w instytucie, rozpoznawania powołania, potem jest czas przygotowania do pierwszych ślubów, pierwsze śluby, potem ponawia się te śluby co rok czy co 2 lata i ostatecznie składa się je na całe życie. Mhm. To bywa różnie, tak jak zaznaczyłem, może to być 8 lat, to może być 10 lat. A tak jak pani wspomniała, generalnie do instytutów zgłaszają się osoby już, no nie są to najczęściej osoby tak jak powiedzmy do zakonów czy do seminariów, po liceum, po maturze, tylko są to osoby generalnie troszeczkę starsze jednak. Czyli to wydaje się, że to powołanie jest troszeczkę już tak bardziej rozeznane, jakieś ukierunkowanie wydaje się jest większe. Być może też i dojrzałość. Decyzja wydaje się, że jest wtedy bardziej też dojrzała.
Należy pamiętać, że powołanie realizujemy w samotności. Oczywiście jest właśnie braterstwo, jest wspólnota, są osoby odpowiedzialne, natomiast żyjemy same. I też musimy się wykazać już pewną dojrzałością osobowościową. Decyzje, które podejmujemy, też nie zawsze można to uzgodnić. Podejmujemy same. Oczywiście one są później omawiane. Natomiast wydaje mi się, że tu jednak trzeba mieć już troszkę więcej lat, by móc wyjść naprzeciw takiemu powołaniu.
Czyli to jest jedno z kryteriów, tak mówimy, jedno z kryteriów rozpoznania powołania. Pewna dojrzałość także społeczna, dojrzałość emocjonalna, właśnie zdolność podejmowania decyzji, czy też ponoszenia odpowiedzialności za własne życie.
Tutaj chyba też jest duża różnica między formami życia, które prowadzą życie wspólnotowe, prawda? Tam bardziej, mimo ta dojrzałość być może inaczej się przejawia, ale wydaje mi się, że tam są momenty, gdzie tej dojrzałości, trudno powiedzieć, że można nie mieć, prawda? Ale można złożyć ją jakby na przełożonych, prawda? Tutaj nie zawsze można składać.
Jesteśmy na pierwszej linii frontu, może to tak dziwnie zabrzmiało, ale właśnie będąc w świecie, z jednej strony oczywiście bogacamy się tym, tak jak już wspomniałam, ale z drugiej spotykamy się, zderzamy ze wszystkim, co też świat niesie. I jednak trzeba mieć na tyle silne korzenie, żeby nie pójść za tym, albo też, żeby po prostu nie zboczyć z tej naszej drogi.
To jest chodzenie po jeziorze, chodzenie po morzu, ale właśnie bez zanurzenia. Tak. Bez zamoczenia, byśmy powiedzieli. To znaczy tutaj chcę powiedzieć jeszcze, że to, co ksiądz pytał, kwestia wspólnoty i też odpowiedzialności. Powiedzmy tak, że wspólnota jest niesamowitym oparciem. I także nawet człowiek, byśmy powiedzieli, jest może troszeczkę nie to, jakoś tam mniej odporny psychicznie, jeśli ma oparcie we wspólnocie, on sobie spokojnie poradzi. Natomiast w sytuacji członka Instytutu Świeckiego ten człowiek jest sam, ponieważ jego, powiedzmy, kolega w powołaniu żyje 100-200 kilometrów oddalony od niego, spotykają się raz na miesiąc, bądź też raz na 2 miesiące, czy co jakiś czas, i to jest jedyne oparcie, które może znaleźć. Natomiast tak szuka tego oparcia jedynie w Panu Bogu, a więc od strony takiej ludzkiej musi to być człowiek naprawdę bardzo odporny, niesamowicie odpowiedzialny i dojrzały. To, co właśnie pani powiedziała, niesamowicie zakorzeniony w Panu Bogu.
Tak, tak. Co do dojrzałości, napisała pewna słuchaczka, która pisze przez gadu-gadu, że miała kontakt z Instytutem, już to znała, w wieku 17 lat, ale nie napisała nam, czy już jest w Instytucie, czy nie. Być może poznała wcześniej, tylko jako formę szukała. Nie wiemy więcej, nie mamy więcej informacji. Być może jeszcze dopisze nam tutaj na gadu-gadu. Czyli wróćmy jeszcze może w dwóch zdaniach do tej konsekracji w wymiarze składanych ślubów. Co to znaczy dziewictwo i ubóstwo, posłuszeństwo w wymiarze członkini, członka Instytutu Życia Konsekrowanego?
W Instytucie oczywiście pozostajemy w czystości, ale głównie nacisk, nie widać tego przez ubiór, natomiast głównie nacisk kładziemy na relacje osobowe, na to, że przeżywamy właśnie te wszystkie osoby, które spotykamy jako braci i siostry w Chrystusie.
Czyli jesteśmy dla tych, którzy nas spotykają.
Tak.
Dotknijmy jeszcze tych pozostałych dwóch ślubów.
Ubóstwo na pewno też jest inaczej realizowane. Utrzymujemy się z własnych dochodów i staramy się, żeby nasze życie było w standardzie niższym niż osób, które wokół nas zamieszkują, ale żeby było czytelne.
Nikt nic nie zapewnia, prawda?
Nie. Tak samo w zależności od upływu lat żyjemy wśród ludzi, także podlegamy tak samo utracie pracy, niepewności jutra, natomiast zawierzeniem, że przyjmujemy taką drogę bardzo świadomie.
Wrócę jeszcze do dziewictwa, które jest ślubowane. Czy ktoś się nie pyta, a może by pani znalazła sobie męża?
Znaczy myślę, że to właśnie w zależności od wieku, który mamy, są różne problemy wynikające z tych ślubów. Na pewno osoby młodsze mają wiele pytań i dużo niezrozumienia w swoim też środowisku i domowym, i zawodowym, wśród przyjaciół, że akurat trzymają się jasno, klarownie i wybierają dla innych samotność, prawda? Bo przecież, tak jak już wspomnieliśmy, nasza konsekracja jest tylko nam wiadoma i wspólnocie. Natomiast później łączy się to z niedogodnościami, z utrudnieniami związanymi po prostu z chorobą, z wiekiem, z niedołężnością i też umiejętność przyjęcia tego, że mamy w zasadzie dać sobie z tym radę, przyjąć to i też mieć co ofiarować Panu Bogu.
Takie swoiste ukrycie, tak jak ukrycie Chrystusa, prawda, który żył
tak,
pośród
zresztą
nas.
Tak się porównuje, że nasze powołanie do życia ukrytego Jezusa w Nazarecie.
Jeśli mogę tutaj dodać, najpierw zanim jeszcze nawiążę do kwestii dyskrecji, bo o tym właściwie tak troszeczkę tylko wspomnieliśmy pokątnie niejako, ale w odniesieniu do ślubów. Rzeczywiście czystość, która jest ślubowana w ramach Instytutów Świeckich, najbardziej zbliża do, byśmy powiedzieli tak, jako ślub jest najbardziej bliski instytutom też i zakonnym. Natomiast, bo i tu jest realizowana jako życie w celibacie, bezżeństwie, życie w celibacie. Natomiast jeśli chodzi o ubóstwo, już jest ogromna różnica, jeśli chodzi właśnie o instytuty zakonne, instytuty świeckie. Choćby z tej racji, że instytuty zakonne, ślubując ubóstwo, wyrzekają się prawa posiadania, rezygnują z prawa posiadania, a więc człowiek, który żyje w zakonie, nie posiada to, co używa rzeczy, które są oczywiście do jego dyspozycji, ale są własnością wspólnoty, własnością zgromadzenia. Natomiast w przypadku instytutów świeckich członkowie instytutów świeckich nie rezygnują z prawa do posiadania. Mają prawo posiadania swoich rzeczy. A więc posiadają, mogą posiadać mieszkanie, mogą nawet dysponować samochodem. To, co pani wspomniała, starają się żyć na poziomie, powiedzmy, swojego środowiska, swojego otoczenia, ale żeby też to ubóstwo było widocznym znakiem. Mówi się nawet troszeczkę, że poniżej poziomu swojego środowiska, czy też grupy społecznej. Jeśli ktoś jest lekarzem, no to żyje na poziomie takim, jakim żyją lekarze, troszeczkę mówimy poniżej, żeby jego ubóstwo jednak było znakiem.
Czytelne, prawda?
Tak, czytelne. Żeby było czytelne. Więc na to chciałem zwrócić uwagę. I właśnie niesamowicie ważne jest to, że jeśli chodzi o utrzymanie, właściwie człowiek zdany jest na samego siebie. A więc wystawiony jest na tą wszelkie, na tą, dzieli tę niepewność, dzieli ze wszystkimi innymi świeckimi niepewność związaną z codziennym życiem, z pracą, z przyszłością, z emeryturą, ze starością.
Przez świadomy także wybór, prawda? Bo tak, teoretycznie czasem możliwe, że stać byłoby go na więcej, prawda? Z racji, nie wiem, pracy, którą posiada akurat bardzo dobrą, prawda?
Oczywiście, ale też tutaj w ramach ubóstwa na przykład te osoby żyjące w ramach instytutów świeckich, no jednak też część ze swoich dochodów przeznaczają na cele, na inne cele, cele charytatywne, cele, powiedzmy, jakieś szlachetne cele.
Być może wspólne także dla pewnych funkcji tam instytutu jakichś.
Bywa też, że jest jakaś tam składka taka na potrzeby instytutu, choćby nawet przeprowadzenie tak jakiegoś, tak, przeprowadzenie czy rekolekcji, czy innych, no więc potrzebne są jakieś środki, oczywiście. Oczywiście też powiedzmy tak, że tak jak w przypadku życia zakonnego, zakon jest zobowiązany do pieczy, do opieki nad jakimś starszym, niedołężnym swoim członkiem. Natomiast w przypadku instytutów takiego obowiązku nie ma. Instytut nie bierze na siebie obowiązku, bo nie ma domu najczęściej, który mógłby te osoby gromadzić, czy też nie ma takich możliwości. Choć oczywiście, i mówię, ta osoba musi sobie zapewnić jakoś przyszłość sama. Choć oczywiście, wiadomą rzeczą, powiedzmy to tak trochę żartobliwie, no przykazanie miłości obowiązuje także w instytutach świeckich i trudno, żeby pozostałe członkinie czy członkowie pozostawili kogoś w trudnej sytuacji.
Ale nie można liczyć jakby z zasady, że na nie pewno ma zasady, się nie ma obowiązku do domu wspólnego.
Nie ma obowiązku, tak, nie ma zasady. Nawet tak, przyznam, że kiedyś, to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ktoś, powiedzmy przełożeni jednego z instytutów pytali mnie, co sądzę o tym, by mieli taki pomysł, by zbudować czy otworzyć swój dom, taki troszeczkę a la dom pomocy, a la dom starców dla swoich starszych członków. No ale potem same jednak doszły, po rozmowie też rozmawialiśmy, same doszły do przekonania, że no jednak muszą dzielić los ludzi świeckich nie tylko wtedy, kiedy, że tak powiem, dopisuje zdrowie i siły, ale również także w starszym wieku mają być świadkami, także w domu starców, w domu pomocy, w domu starców.
Czyli całe idąc życie tam, do końca nawet, jest
do końca apostolski. Dzieli się los byśmy powiedzieli, zwykłego człowieka świeckiego.
Mamy pozdrowienia z Małopolski. Cieszymy się, że Kościół Siedlecki podejmuje tak ważny temat. No nie Kościół Siedlecki, tylko nasze radio, ale za takie jesteśmy uważani. To dziękujemy za te pozdrowienia. Pozdrawiamy także Małopolskę. Osoba, która pisała do nas wcześniej, napisała, że właśnie w wieku 17 lat poznała z folderku, który drukował instytut, ale nie jest w tym instytucie. Przeżywa konsekrację w inny sposób, więcej nie zdradziła. Też dobrze. Pozdrawiamy i pytanie tutaj do obydwojga naszych gości być może. Chciałabym zapytać, SMS-em przyszło do nas, jaką formę życia może obrać osoba, która ze względu na chorobę jest skazana na bycie w domu, nie mogąc iść do klasztoru? Trochę może nie do końca konkretne pytanie. Na ile ta osoba może funkcjonować samodzielnie? Musielibyśmy pewnie zapytać pani Jadwigę, czy tutaj coś może podpowiedzieć.
To znaczy na pewno człowiek w jakiś sposób wychodzi naprzeciw, ale tak naprawdę to Pan Bóg powołuje i trzeba rozeznać, jaka jest motywacja i co faktycznie dzieje się w sercu tego człowieka. Natomiast ze względów niektórych choroby, oczywiście, jeżeli chodzi o choroby psychiczne, mogą tutaj dyskwalifikować taką osobę, natomiast wtedy już po prostu trzeba.
Ale tylko choroby psychiczne.
Tak, indywidualny kontakt.
Czyli zachęcamy, by skontaktować się z tą czy inną wspólnotą, być może ze względu na myśl jakąś, która w sercu gra. Dzisiaj formy możliwości kontaktu są na temat, podstawowe informacje są na internecie, praktycznie o każdej wspólnocie chyba. Czy ksiądz Piotr jeszcze do tego?
Tak, to znaczy ja tutaj, jeśli chodzi konkretnie o to pytanie, no nie ma określonego rodzaju choroby. To powiedziane jest tylko, że osoba jest skazana na bycie w domu, więc możemy się domyślać, że chodzi o jakieś trudności ruchowe, przemieszczania się, być może nawet przebywanie w wózku czy w łóżku. Chcę powiedzieć, że dużo zależy to od konkretnej wspólnoty, jeśli chodzi o instytuty świeckie, bo na pewno nie jest możliwe bycie w zgromadzeniu zakonnym. z tej racji, że tam jest wspólnota, wspólne zamieszkiwanie i raczej taka możliwość przynajmniej nie jest mi znana, by była możliwa. Natomiast jeśli chodzi o instytuty świeckie, przyznam, że trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że w zależności od rodzaju choroby być może taka szansa byłaby. Tutaj nie wspomnieliśmy, że instytuty świeckie mają jeszcze grono tak zwane zrzeszone, niektóre instytuty, to znaczy osoby, które żyją duchem instytutu, nie są członkami wprost, bezpośrednio nie przynależą wprost do instytutów, ale żyją duchem, charyzmatem instytutu. Także to też jest możliwe.
Ta osoba dodała nam od razu, że jest skazana na pomoc drugiej osoby. Niepełnosprawność ruchowa, wózek inwalidzki, jest na wózku.
Więc tutaj no to już. Więc nie jestem w stanie określić jednoznacznie. Wiem, że są instytuty, gdzie osoby niepełnosprawne są. Dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, czy one były przyjęte już jako niepełnosprawne, czy też
nabyły
tej niepełnosprawności w trakcie już, kiedy przynależały do instytutu.
Ale
pani chce to dodać?
Zachęcała po prostu do kontaktu. Prawda, tak jak już ksiądz wspomniał, są adresy, są maile i po prostu troszkę już takiego osobowego kontaktu z daną wspólnotą. Myślę, że jeżeli była odwaga i napisanie SMS-a, to myślę, że to już taki jest dobry krok.
Tak. Myślę, że uda się napisać tak, że być może maila, choć może z mailem być problem, być może ta osoba ma, ale jeśli są podane też telefony, można zadzwonić i już drogę kontaktu ustalić z danym instytutem, no do którego jest to właśnie ukierunkowanie jakieś duchowe. Ewentualnie ten, który spotkamy, czy pani usłyszy, czy pan, nie wiem, kto nas pyta w tym momencie, i po prostu może w ten sposób Pan Bóg pokieruje. To tyle pytań. Ja Państwu przypomnę, że słuchamy audycji Czarno na Białym dzisiaj o świętości, drodze świętości, apostolstwa w instytutach świeckich. W ogóle informacje na temat instytutów. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami poprzez nasz numer gadu 308-6701, 308-6701, poprzez szukanie Katolickie Radio Podlasie Studio, ewentualnie nasz numer SMS-owy 509-056-590. Pytania do pani Jadwigi, która jest członkinią wspólnoty przy Najświętszej Trójcy, i do księdza Piotra, który jest naszym dzisiejszym specjalistą w dziedzinie teologicznej i w ogóle informacyjnej na temat instytutów. Wrócimy po chwili muzyki.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna.
Czuję, że
22:33 minuty. Drodzy Państwo, rozmawiamy o instytutach świeckich i wracamy jeszcze do ostatniego ze ślubów, mianowicie składanego ślubu posłuszeństwa. Ludziom w świecie, no dzisiaj szczególnie też im młodym, tym bardziej posłuszeństwo w ogóle kojarzy się z jakimś ciężkim brzemieniem, niechcianym czymś, co się zrzuca, albo przeciwko czemu szczególnie u młodych się buntuje. Być może w rodzinie troszkę inaczej już to przeżywają małżonkowie, którzy rozumieją, ale też szczególnie, jeśli wspomni się często o posłuszeństwie żony mężowi, no to może być różnie. Jak to wygląda w kwestii ślubu i relacji posłuszeństwa? Przecież nie ma przyłożonego obok.
Ale jesteśmy zobowiązane do posłuszeństwa właśnie i przyłożonemu, który w zasadzie Pan Bogu, ale którego wolę odczytujemy przez osobę przełożoną i w dobie telefonu ten kontakt jednak jest o wiele łatwiejszy niż to było wiele lat temu. Także nasze życie ma być zgodne z nauczaniem Kościoła, z charyzmatem wspólnoty, ale także posłuszeństwo wobec naszych przełożonych w pracy zawodową, posłuszeństwo zawodowe. Natomiast tak jak już tutaj była wstępna taka rozmowa poza eterem, jest to bardzo trudna rada, dlatego że w większości jesteśmy bardzo samodzielnymi osobami, troszkę takimi indywidualnościami, dlatego że inaczej trudno byłoby się odnaleźć w takim powołaniu. I myślę, że to jest taki trud tego ślubu. Mhm.
Tak, z tym, że to oczywiście jest realizowane posłuszeństwo Panu Bogu. Z tym, że oczywiście byśmy powiedzieli, ślub posłuszeństwa sprowadza się właśnie do tego, że osoba stara się być posłuszna Panu Bogu, tak jak Chrystus był posłuszny Ojcu. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca, więc tutaj człowiek stara się być posłuszny Bogu, ale to ta wola Boża jest wyrażona na różne sposoby. Bóg najczęściej, że tak powiem, nie przekazuje nam swojej woli wprost, bezpośrednio. Używa pośrednictwa. Tę wolę Bożą odczytujemy z Pisma Świętego, odczytujemy z nauki Kościoła, ale takim byśmy powiedzieli dla nas, dla każdego człowieka najtrudniejszym pośrednictwem jest po prostu drugi człowiek, tenże przełożony. I to jest jedna z form, byśmy powiedzieli, pośrednictwa, której Pan Bóg używa do przekazywania nam swojej woli. Oczywiście jest to bardzo trudna rzecz, chociaż tutaj chcę zaznaczyć, to posłuszeństwo będzie ono wyglądało troszeczkę inaczej niż w przypadku życia zakonnego. To, co Pani wspomniała, że przełożony nie jest na wyciągnięcie ręki, mimo że jest telefon, ale też nie o każdej porze dnia mogę zadzwonić, czy nie w każdej sprawie, więc bardzo często będzie to, bym powiedział, polegało na takim duchu posłuszeństwa, że podejmuję pewne decyzje wcześniej, albo wcześniej je konsultując, jakoś przewidując pewne sytuacje, bądź też później przekazując, i czy też dokonując wyboru, podejmując jakieś decyzje, staram się wejść w ducha, powiedzmy, charyzmatu mojego instytutu.
Założonych celów.
Powiedzmy, w jakiś sposób też, byśmy powiedzieli, tych celów, czy też misji, jaką mamy do spełnienia, na ile dana rzeczywistość wpisuje się, że tak powiem, w te cele, w charyzmat, na ile będzie to, że tak powiem, szło po linii mojego powołania.
Czy to jest trudne na co dzień?
Znaczy już tutaj właśnie rozmawialiśmy, że tak, zależy na pewno od danej osoby, bo każdy z nas może mieć inne trudności, ale dla mnie osobiście tak.
Więc ślub jest pewną trudnością. Zanim przejdziemy do dalszych pytań i ukazywania duchowości, praktyczne pytanie właśnie z Małopolski. Czy obowiązują jakieś codzienne praktyki modlitwy w Instytucie Świeckim?
Tak, mamy zobowiązania takie wynikające ogólne w Instytutach Świeckich, czyli oczywiście codzienna modlitwa Słowem Bożym, udział w Eucharystii. My mamy akurat taką jeszcze modlitwę w intencji kapłanów, którą odmawia cała wspólnota, ale także już takie bardzo, bardzo szczegółowe, znaczy oczywiście modlitwa liturgią godzin.
To jest w wymiarze, jeśli można tak szczegółowo zapytać?
Jutrznia i nieszpory. Natomiast akurat w naszej wspólnocie jest jeszcze dodatkowo godzinna adoracja raz w miesiącu w intencji kapłanów. I Także mamy przydzieloną daną diecezję Polski i kraj misyjny i kafanów z tej diecezji, za których ofiarujemy modlitwy i wszystkie trudności życia codziennego, taki krzyż codzienny. Poza tym także składamy intencję mszalną w intencji kafanów z danej przydzielonej nam diecezji.
Możliwe, może jeszcze teraz, skoro jesteśmy już przy tak szczegółowym omówieniu praktyk wspólnoty przy Najświętszej Trójcy, wspomnijmy jeszcze dwa zdania o historii założycielu.
Wspólnota powstała w Zielonce w 1956 roku. Ojcem założycielem jest ksiądz biskup Wacław Świeżawski. Dla mnie jest fascynujące, że tak młody kapłan, wtedy miał niecałe 3 lata kapłaństwa, założył wspólnotę, kiedy 5 lat wcześniej zaczęto w ogóle mówić w Kościele o instytutach świeckich. Miał ogromną otwartość na Ducha Świętego i mówię, to dla mnie jest bardzo, bardzo ogromna... troszkę
za łaska, prawda?
Łaska. Mhm. I otwartość na Ducha Świętego. W 1960 roku zostały określone cele apostolskie wspólnoty, to jest modlitwa ofiara w intencji kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i później, 2 lata później, został jeszcze doprecyzowany, czyli tak jak już wspomniałam, każda z członki modli się i ofiaruje swoje życie w intencji kapłanów z przydzielonej diecezji Polski i z kraju misyjnego. W tej chwili w zasadzie cały świat jest misyjny. Już to się troszeczkę zmieniło. I w 1996 roku wspólnota została erygowana jako stowarzyszenie publiczne wiernych na prawie diecezjalnym przez arcybiskupa łódzkiego Władysława Ziółka. I w 2006 roku mieliśmy taką radość obchodzenia 50-lecia istnienia wspólnoty.
Wspólnota zmierza ku instytutowi.
Zmierza, ale oczywiście potrzeba jeszcze od strony prawnej pewnych form. Mamy nadzieję, że jak będzie wolą Bożą, to tak się stanie.
Może ksiądz Piotr, który orientuje się, pokrótce wymogi, jakie są teraz, bo wiem, że są dosyć wysokie.
Są dosyć, tak, z tym, że myślę, że wymogi, one akurat teraz są dosyć takie, nie chcę powiedzieć rygorystyczne, ale jednak takie są to wymagania duże, ponieważ oczekuje się, żeby zatwierdzić jakąś wspólnotę na prawach biskupich, decyzjalnych, jako instytut, czy to zakonny, czy świecki, to wymagane jest wielu członków, około minimum w granicach 40, to nie ma jednoznacznie, ale około, tak się mówi, że około 40 członków, w tym przynajmniej połowa by była po ślubach wieczystych. Też podkreśla się to, że bardzo istotne jest, takim warunkiem jest to, by na każdym etapie formacji był ktoś, by po prostu ta wspólnota była niejako w rozwoju, by nie była to wspólnota zamierająca, ale była to wspólnota w rozwoju, więc dopiero przy tych warunkach dopiero zatwierdza się takie, powiedzmy, wspólnoty.
To taka informacja być może bardziej techniczna już dla członków, prawda? Tak. Ale też Państwo, żeby się orientowali, że Kościół podchodzi poważnie do sprawy i z taką ogromną rozwagą, zresztą jak Kościół mają zwykle, z takim pewnym, nazywamy to codziennie opóźnieniem, możemy nazwać to opóźnieniem, choć to nie jest to zapóźnienie, ale celowa, świadoma rozwaga.
Ale jest to mądrość, to jest mądrość życiowa. To jest mądrość i roztropność życiowa.
Dotknijmy jeszcze problemu, to nie jest problem, dotknijmy jeszcze cechy, która występuje wśród członków instytutów, a która idzie w związku ze ślubami, a także z wymogami życia i apostolstwa, także historycznymi, to jest dyskrecja. Ona, państwo, celowo dzisiaj mówimy pani Jadwiga, nie podajemy nazwiska, nie wspominamy szczegółów, gdzie pani Jadwiga pracuje. Zresztą nie na terenie diecezji sieleckiej, wiadomo, bo pewnie szukalibyśmy kogoś innego i poszukaliśmy kogoś innego. Co to oznacza w praktyce, dlaczego ona jest i dlaczego też nie używamy nazwy czy słowa tajemniczość w tym przypadku?
Znaczy, mamy przede wszystkim być świeckimi konsekrowanymi, czyli nieść Chrystusa, ale bez dodatkowej etykietki, czyli o tym naprawdę nikt nie wie. Ma być to świadectwo życia i dlatego to jest punkt taki za dyskrecją.
To znaczy, ja bym powiedział, że dyskrecja ma potrójne uzasadnienie. Pierwsze to jest uzasadnienie teologiczne. To, co pani już dzisiaj wspomniała, że instytuty świeckie, w ogóle na czym polega dyskrecja najpierw? Zanim damy uzasadnienie, to powiedzmy, na czym ona polega. Polega ona na tym, że osoby, które przynależą do instytutów, nie afiszują się faktem swojej przynależności i złożonych ślubów. A więc, dajmy na to, moja koleżanka, mój kolega może być świeckim konsekrowanym i ja o tym wcale nie muszę wiedzieć. On może się tym ze mną podzielić, bo tutaj nie wspomnieliśmy, że w Polsce jest wiele instytutów, jest około 32 czy 34 instytutów, więc w zależności od instytutów ta dyskrecja bywa bardziej rygorystycznie przestrzegana, w innych mniej. Niektóre instytuty bardzo mocno podkreślają konieczność dyskrecji, a więc całkowita, byśmy powiedzieli właśnie tak, całkowita tajemnica co do przynależności do instytutu, a z kolei są instytuty, konkretnie powiem o instytucie w Lublinie, gdzie na drzwiach jednego z domów jest napisany Instytut Świecki Spigolatrici della Chiesa, powiedzmy. A więc chodzi o co? Ale tak czy inaczej, dyskrecja polega na tym, że nie afiszujemy się przynależnością do instytutu i złożonymi ślubami. Nie afiszujemy się, tylko teraz uzasadnienie właśnie tej dyskrecji.
Stąd może pytanie takie trudne, ale z praktyki to już pytanie ode mnie. Spotkałem się z sytuacjami, kiedy no właśnie ktoś w domu, w rodzinie, no jedno z dzieci wstąpiło do instytutu, przystąpiło, no i też był wymóg właśnie, no, że rodzice o tym nie wiedzieli. To jest trudna sytuacja.
Tak,
ale czy takie, trudno. Instytuty dopuszczają takie sytuacje? Jak to zrozumieć, jak to wytłumaczyć, nie wiem, rodzicom chociażby? Znaczy rodzicom, no poza tym, żeby nas słuchający teraz rodzice, załóżmy, może się domyślają czegoś o swoim dziecku, no ale nie usłyszeli nigdy, że ono jest.
Właśnie, zanim bym odpowiedział na to pytanie, chciałbym dać to uzasadnienie potrójne. Teologiczne, praktyczne i apostolskie, jeśli chodzi, i historyczne, jeśli chodzi o dyskrecję. Pierwsze teologiczne jest takie, że instytuty powołują się, że tak powiem, nawiązują do tego tak zwanego ukrytego życia Pana Jezusa. Bo Pan Jezus działał, powiedzmy, możemy mówić o 3 latach. Jego działalność publiczna skupiała się, że tak powiem, sprowadzała się do 3 lat działalności. Ale wcześniejsze 30 lat życia było to życie ukryte pośród rodziny, pośród przyjaciół. Czy on wtedy, nie był Chrystusem? Też był, działał, funkcjonował na zasadzie bardziej świadectwa. A więc pracował, żył, świadczył. I instytuty, powiedzmy, w swojej naturze starają się nawiązywać do tego ukrytego okresu życia Jezusa. To jest takie uzasadnienie troszeczkę teologiczne, byśmy powiedzieli. Drugie praktyczne, drugie historyczne. Otóż instytuty kształtowały się, bym powiedział, szczególnie w tych okresach bardzo trudnych w historii, trudnych dla Kościoła. To znaczy, tutaj nie wspominaliśmy, ale korzeniami one sięgają właściwie początków chrześcijaństwa. Oczywiście wtedy dziewice, które poświęcały się Panu Bogu, pustelnicy i tak dalej. Potem tworzyło się życie zakonne, monastyczne, zakonne. Ale chodzi o co, że pierwsze takie początki, można powiedzieć, instytutów sięgają korzeniami tych trudnych okresów w historii Kościoła. Mianowicie, na przykład, takim bardzo znaczącym jest okres rewolucji francuskiej. Prześladowanie Kościoła. Wtedy powstają pierwsze stowarzyszenia kapłańskie, ale równocześnie pierwsze stowarzyszenia dla kobiet. Takie właśnie dla osób chcących poświęcić się Panu Bogu, ukryte. Takim elementem w historii Polski, takim momentem w historii polskim to były początki zgromadzeń zakonnych, tych bezhabitowych, i cała działalność ojca Honorata Koźmińskiego. Więc historia z tym związana. Właściwie on był prekursorem, powiedzielibyśmy, współczesnych instytutów świeckich na ziemiach polskich, ale to też życie ukryte z racji na uwarunkowanie historyczne. Po prostu nie wolno było. Nie wolno było tworzyć nowych zgromadzeń, nie wolno było wstępować do zgromadzeń, więc jak się poświęcić Panu Bogu? W sposób ukryty. A więc to jest, byśmy powiedzieli, uzasadnienie historyczne. I w końcu uzasadnienie praktyczne, apostolskie. To, co Pani powiedziała. Jeśli ja, przynależąc do instytutu, jestem gdzieś w środowisku pracy, ludzi, którzy często niewiele mają wspólnego z Kościołem, nie rozumieją pewnych rzeczy. I jeśli wiedzą, że słyszeli o czymś takim, że ja złożyłem śluby, to powiedzą mi, a to ty jesteś taki zakonnik, zakonnica, tylko że bez habitu. Mhm. Bez habitu. Przypną mi taką etykietkę. A nie, właśnie o to chodzi, że dyskrecja pomaga mi w apostolstwie. Że ja mogę występować...
Nie szufladkuję,
prawda? Nie szufladkuję. Nie, byśmy powiedzieli, w jaki sposób daje mi możliwość swobodnego dawania świadectwa.
Bo jestem zwyczajny, musi,
bo ksiądz musi, bo siostra musi, bo ty tak mówisz, bo tak musisz, bo to jest twoje życie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast osoba świecka, która występuje tak jak każda inna osoba świecka, w tym momencie, byśmy powiedzieli, staje się takim bardzo wiarygodnym świadkiem, autentycznym świadkiem.
Tak, wyjaśniliśmy sobie. Czy jeszcze pani Jadwiga coś chce dodać?
Chciałam powiedzieć coś takiego właśnie z praktyki. Spotkałam się z młodym chłopcem, który bardzo negatywnie wyrażał się na temat kafanu, na temat kościoła, ponieważ niczym się oczywiście nie domyślał, że mogę mieć coś wspólnego. Zaczęliśmy rozmawiać. To trwało oczywiście przez kilka dni. Jakieś tam momenty były, kiedy się spotkaliśmy w pracy zawodowej. Udało mi się pożyczyć mu książkę o księdzu Bozowskim, takim niezwykłym proboszczu. Pożyczył, po 2-3 tygodniach oddał, powiedział, że zakupił sobie własną. Ale to byłoby niemożliwe, gdyby wiedział, że w jakikolwiek sposób łączę się, przynależę do kościoła w jakiś głębszy sposób, prawda? Także to było takie wyjście. Zresztą nasz ojciec bardzo nas uczuła, że jesteśmy powołane do tego, żeby iść właśnie na opłotki. Do tych ludzi, którzy może właśnie też w kościoła nie chodzą, mają ten kontakt rzadszy, żebyśmy tam, jeżeli oni nie przychodzą do Pana Jezusa, żebyśmy my mogły tam iść z Nim, do nich.
Dokładnie, te osoby mogą dotrzeć tam, gdzie nie dociera siostra zakona czy ksiądz. Tak, I jeszcze chciałem odpowiedzieć na pytanie, które ksiądz zadał konkretne odnośnie tej rodziny. Sytuacja, kiedy osoba jest członkiem instytutu, no i problem. Pytanie, co wtedy w sytuacji, kiedy wymaga się takiej dyskrecji rodzice? Rzeczywiście jest to problem, ponieważ rodzice zwyczajnie nie tylko, zwyczajnie z troski, no bo boją się, w sytuacji takiej, kiedy sekty choćby nawet są wszechobecne, no rodzice niepokoją się, czy ich dziecko nie chodzi na spotkanie jakiejś sekty zwyczajnie. Więc tu jest to problem i przyznam, że w tej chwili postuluje się troszeczkę przemyślenie na nowo, i podejście na nowo, troszeczkę przeanalizowanie sytuacji związanej z dyskrecją. Chociaż, zaznaczam, bardzo dużo zależy to od konkretnego instytutu, ale wydaje mi się, że w tym momencie też tendencja jest taka, że w przypadku w odniesieniu do rodzin najczęściej coraz bardziej daje się tę możliwość, by rodzicom no jednak ujawnić, przynajmniej w jakiejś mierze. Niekoniecznie zawsze muszę powiedzieć, że jestem członkiem instytutu, ale jestem na przykład członkiem grupy modlitewnej. Wspólnoty modlitewnej.
Tak. No właśnie, tutaj humorystycznie ta słuchaczka, która wcześniej pisała o tym, że prowadzi życie konsekrowane, napisała, a moi rodzice nic nie wiedzą i czekają na męża.
Na razie jeszcze.
No i widocznie jakoś na razie to funkcjonuje dobrze. Chcielibyśmy teraz połączyć się, w zasadzie jesteśmy już na linii, mamy księdza Mariana Balickiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich w studio, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, szczęść Boże.
Kazaliśmy na siebie troszkę czekać, ale dlatego, żeby dokończyć myśl. Mamy tutaj w studio księdza Piotra Walkiewicza i nie wiem, jeśli ksiądz nie ma okazji słuchać, bo jest z daleka, a z diecezji sandomierskiej. Raczej tam raz radio nie sięga, ale na pewno bliska będzie poprzez założyciela pani Jadwiga z wspólnoty Przynajświętszej Trójcy, bo ten sam założyciel wspólnoty kapłanów Chrystusa Paschalnego. I chcielibyśmy zapytać, w zasadzie nawiązując, bo mówiliśmy o instytutach świeckich, istnieje instytut świecki także dla kapłanów. To zdziwienie może być naszych słuchaczy. Proszę nam wyjaśnić, dlaczego kapłani potrzebują, czy też zrzeszają się we wspólnocie, która zmierza do instytutu.
Wydawałoby się, że będąc kapłanem, wszystko już człowiek może zrealizować bardzo doskonale, bo przecież jest i zastępuje Chrystusa, jest alter Christus, wypełnia tę potrójną misję, jaką Jezus wypełniał i jaką ciągle wypełnia poprzez Paschę, która trwa dzięki zesłaniu Ducha Świętego. Ale przecież także i my kapłani też szukamy swojej tożsamości tym Kościele, który dzisiaj żyje i w którym dzisiaj Jezus żyje i zbawia. I wydaje się, że najpiękniej można to zrobić, jeżeli całkowicie się upodobnimy do Jezusa. W życiu Jego upodobnimy się i w naśladowaniu Go we wszystkim. I to są te dwa takie momenty, kiedy ci, którzy chcą iść tą drogą, chcą przyjąć Jezusa jako swojego Boga i Pana w całym swoim sercem, ale także oddać Mu siebie do dyspozycji poprzez przyjęcie rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Niektórzy nie rozumieją tego, bo myślą, przecież ksiądz i tak zachowuje celibat.
Prawda.
Ksiądz i tak jest wezwany do służby. Oczywiście, że tak, ale przecież poprzez te przyjęcie tych rad my dajemy całkowicie siebie. Przyjmujemy celibat jako dar oblubieńczej miłości do Jezusa i Kościoła. Poprzez ubóstwo dajemy nie tylko to siebie, ale także i to, co posiadamy, a więc i te dobre materialne dla ewangelizacji i dla Kościoła. A poprzez posłuszeństwo jesteśmy gotowi pójść wszędzie, gdziekolwiek posyła nas Chrystus przez naszego pasterza, naszego biskupa. Jest to więc pewna droga, która jest dla człowieka, dla kapłana taką szansą z jednej strony uświęcenia każdego z nas, mnie i każdego kapłana, który się włączy do tej wspólnoty, a z drugiej strony daje możliwość jeszcze większego uświęcania innych, bo mamy do Jezusa doprowadzić innych, żeby oni weszli w tę tajemnicę paschalną Jezusa, zbawiającego i uświęcającego dzisiaj. Więc taka droga wydaje się taką szansą dla kapłana także. I od tej strony przyjmujemy i wchodzimy do tej wspólnoty, do tego instytutu.
Jak wygląda może jeszcze w praktyce uczestnictwo we wspólnocie? Czy to są jakieś częste spotkania? Bo być może na pewno raczej słuchają nas też księża, tutaj z diecezji siedleckiej, którzy chcieliby się dowiedzieć, no właśnie, czy to są zbyt bardzo obciążające.
Nie, bo każdy może należeć, każdy kapłan, który jest w kościele, może należeć do tej wspólnoty. Oczywiście pozostaje on kapłanem danej diecezji, inkardynowany jest do swojej diecezji, a spotkania nasze odbywają się raz na dwa miesiące, na miesiąc, raz na trzy. Przeważnie to tak ustalamy wszyscy, którzy są obecni. A ponieważ jeszcze żyje nasz założyciel i choć już w podeszłym wieku, ale zawsze sercem jest, więc dlatego one się odbywają obecnie w Zawichoście, bo tam mieszka biskup Wacław Sierżawski i zazwyczaj u niego. Odbywają się przeważnie poniedziałki po południu o godzinie 15, kiedy rozpoczynamy albo Eucharystią, albo liturgią godzin, jako wspólną modlitwą i z obecnością Jezusa. Potem jest taka formacja duchowa, którą jeszcze nam prowadzi biskup i cieszymy się z tego. I potem dzielenie się doświadczeniami duszpasterskimi, taka wspólna przy herbacie rozmowa na temat pracy naszej, na temat poszukiwania nowych sposobów ewangelizacji tam, gdzie pracujemy. Każdy z nas pracuje w różnych miejscach i w miastach. Ja akurat pracuję teraz Stalowej Woli, w kościele świętego Floriana, kilkunastu, nawet 17 w różnych parafiach i w różnych miejscach, nie tylko w parafiach, bo przecież seminarium i jeden z naszych braci prowadzi seminarium zagraniczne, więc w różnych miejscach. I jest to spotkanie, ci, którzy mogą przyjechać, przyjeżdżają na spotkanie, razem się modlimy. A oprócz tego to jest ta formacja osobista, którą każdy podejmuje w swoim miejscu już pracy poprzez adorację Jezusa w Najświętszym Sakramencie, poprzez modlitwy, które zanosimy do Boga i za siebie nawzajem, i za innych kapłanów. Otaczamy opieką kapłanów chorych, starszych, modlimy się o powołania do służby kapłańskiej zakonnej. No i to jest takie nasze codzienne życie. Pięknie, warto należeć do takiej wspólnoty. Chciałbym zachęcić wszystkich tych, którzy mają, czują te potrzeby, bo ta wspólnota się zrodziła z potrzeby i właściwie tak jest młoda, bo założona dopiero Wielki Czwartek 2002 roku. I ona zrodziła się z pragnień kapłanów, którzy chcieli być razem i chcieli wspólnie odkrywać piękno powołania kapłańskiego i wspólnie tworzyć ten żywy kościół, także od strony pasterzy.
Bóg zapłać, dziękujemy za to zaproszenie, przedstawienie, a słuchają nas nie tylko kapłani diecezji siedleckiej, ale też drohiczyńskiej, o czym zapomniałem dodać, bo także
bardzo
ościennych diecezji.
Oczywiście. Mm-hmm. Chciałbym zaprosić na nasze spotkanie. Najbliższe będzie w Zawichoście, w poniedziałek po Niedzieli Miłosierdzia u biskupa Wacława. Będzie się bardzo cieszył, bo chcielibyśmy, aby rzeczywiście ta wspólnota się rozwijała i każdy będzie mile widziany, każdy będzie serdecznie przyjęty, a stanie się może apostołem także i w swoim środowisku i w tych diecezjach waszych też.
Bóg zapłać, dziękujemy za te słowa i zaproszenie.
Szczęść Boże,
życzymy rozwoju, szczególnie w tym roku kapłańskim, byśmy byli święci.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No właśnie, to taka tutaj do naszych gości w studio, także dla mnie osobiście, kiedy dowiedziałem się już kilka lat temu właśnie o tych instytutach, to była taka też zaskoczenie i też taka zachęta w jakiś sposób, przyznam, do tej realizacji kapłaństwa jeszcze w taki sposób, no bardziej można powiedzieć wymagający, bo ani to można powiedzieć, ani lepszy od innych, tylko po prostu bardziej wymagający od siebie.
Oczywiście to są dodatkowo choćby nawet ślub ubóstwa, który się składa, a który zwyczajnie jako kapłani nie składamy takiego ślubu. Prawda. Tutaj na przykład dochodzi ewidentnie, bo oczywiście posłuszeństwo jest realizowane jako posłuszeństwo biskupowi. Jest ślub, jest czystość w sensie celibat, ale nie ma choćby nawet ubóstwa. Tutaj w tym wypadku dochodzi jeszcze oczywiście w sposób taki ewidentny właśnie ślub ubóstwa.
Mhm. I jest także to pomocą i rzeczywiście tym także zewnętrznym znakiem, który powinien towarzyszyć, dodatkowym znakiem oprócz głoszenia. Będziemy podsumowywać już naszą audycję, w zasadzie powinniśmy już kończyć instytuty świeckie, więc to nie to wspólnoty, ale nie żyjące wspólnie w jednym domu, to życie konsekrowane, więc oparte na złożonych ślubach, ale jednocześnie przemieniające rzeczywistość, to życie w świecie, które jest zarówno życiem jako pójściem, powołaniem i jednocześnie w sensie tym socjologicznym, czyli upodobnienie do świata, to wreszcie także droga braterstwa i apostolstwa. Dlaczego warto wstąpić do instytutu?
Ja to nazywam Bożym pomysłem na mnie. Dostałam to w darze i wiem, że akurat to jest droga, którą Pan Bóg widzi do realizacji i gdzie mogę osiągnąć świętość, być dla Niego
sama. Mhm. Czyli nie musimy na siłę szukać, można powiedzieć, ta myśl przyjdzie do nas. A może przyszła do nas przez tą dzisiejszą audycję, w której gośćmi byli pani Jadwiga ze wspólnoty przy Najświętszej Trójcy. Wszelkie adresy, informacje dostępne na internecie.
Tak,
myślę, że możemy spotkać, więc jeżeli ktoś zainteresowany będzie tą formą życia, prosimy szukać, czy też i formą życia innego instytutu, gdzie ciągnie serce, powołanie, myśl, służby w Kościele, pomocy konkretnym osobom. Pan Bóg ma swoje drogi. Dziękujemy za przybycie i życzymy też rozwoju i zatwierdzenia już jako w formie instytutu. No ale Pan Bóg będzie wiedział, co najlepsze. I dziękujemy za to także wsparcie kapłanów nas poprzez charyzmat wasz. No i księdzu Piotrowi, doktorowi Piotrowi Walkiewiczowi z diecezji radomskiej, który posługuje wielu instytutom poprzez znajomość duchowości, poprzez głoszone słowo, rekolekcje, towarzyszenie duchowe. No i życzymy jak najlepszych owoców tych działań, żeby w ten sposób to było takie budowanie Kościoła od wnętrz, od wewnątrz.
Dziękuję bardzo.
Wszelkiego Bożego błogosławieństwa. Dziękujemy także za przybycie, bo to daleka droga, daleka w sumie, no aż tak, no ale jednak już tam radio nie sięga.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Państwu także za uwagę i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Niech Pan Bóg przyjmie ten nasz czas, ten nasz dzień. Niech przyjmie nasze myśli, pragnienia, czyny. Przeprośmy Go także za to, co było niewłaściwe. I przyjmijmy na ten spoczynek i na kolejny czas, na kolejne dni Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Prosimy słuchać Katolickiego Radia Podlasie już od jutra, od godziny 5:45, od śpiewu wspólnego godzinek. A żegna się z Państwem ksiądz Jarosław Oponowicz i także realizujący nasz program do teraz Tomasz Goska. Szczęść Boże, dobrej nocy.